Swoją przygodę z giełdą zaczynał jeszcze w liceum w 1993 roku. Przez kilka lat był inwestorem indywidualnym, po czym rozpoczął pracę jako analityk w jednym z większych funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zaledwie po roku awansował na zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, po czym po fali sukcesów odszedł, aby założyć własny fundusz. Dziś w jego funduszu znajduje się 250 milionów złotych aktywów, a jego portfel w minionym 2019 roku wzrósł o 30%. Ja nazywam się Paweł Biedrzycki i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Konradem Łapińskim, zarządzającym funduszem Total Fees. Porozmawiamy o tym, jak analizuje rynek, w jaki sposób buduje portfel, czy dzisiaj jest dobry moment, aby zainteresować się giełdą. Poruszymy kwestie związane z OFE, debiutami na giełdzie i potencjalnym wpływie PPK na rynek. Zapraszam do wysłuchania 35. odcinka podcastu 21% rocznie. Startujemy! To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. No to dzień dobry. Nazywam się Paweł Biedrzycki i jest ze mną gość.
Konrad Łapiński, dzień dobry.
To jest 35. odcinek podcastu 21% rocznie. No i będziemy mówili o inwestowaniu profesjonalnym. Tak można powiedzieć?
Można powiedzieć o inwestowaniu profesjonalnym, aczkolwiek ja sam o sobie tak ciągle czuję się takim już troszeczkę większym, ale inwestorem indywidualnym. Tak?
No właśnie, to jest chyba najciekawsze, że z jednej strony prowadzisz fundusz, jesteś zarządzającym od wielu, wielu lat, o tym za chwilę będziemy mówili, i prowadzisz fundusz, który jest twoim, jakby jesteś jego założycielem, ale stosujesz takie moim zdaniem nietypowe podejście do inwestowania i wciąż ono przynosi bardzo dobre efekty. Powiedz coś o sobie.
Od czego zaczęła się
twoja przygoda w ogóle z giełdą i kiedy ona się zaczęła?
Moja przygoda z giełdą zaczęła się wcześniej, w znaczeniu w szkole średniej. Bardzo się tym zainteresowałem i chciałem już szybko zacząć inwestować jako 17-latek, ale jako 17-latek się nie da, bo na tymczasowy dowód osobisty nie można było otworzyć rachunku maklerskiego. Także poczekałem grzecznie na swoje 18 urodziny i w 93 roku rozpocząłem inwestowanie, które trwa do dziś.
Kiedy się pojawił ten moment profesjonalizacji?
No bo rozumiem, nie tak od razu. Najpierw był ten etap ogólniakowo studencki i to były, no to ładnych parę lat zajęło. I to była najlepsza szkoła, bo tylko na własnej skórze i studia też były ukierunkowane pod rynek kapitałowy. I już jak szedłem na pierwszą moją rozmowę kwalifikacyjną, to miałem, żebym teraz nie skłamał, 7 lat doświadczenia.
To dużo.
Tak, pełną teczkę i plik Excelowy z moją historią. Także już jak wchodziłem na rozmowę, to było widać, że jestem do tego przygotowany.
Czyli co, rozumiem, że pokazałeś jakieś
wyniki? To była jedyna rozmowa, od razu mnie zatrudniono. Tak, i pokazałem wyniki, historię, swoje view na rynek, uzasadnienie i później się dowiedziałem, że z całego grona osób, które startowały na stanowisko analityka w skarbcu, mnie od razu przyjęto. Także no było miłe zaskoczenie, że od razu przyjęto. No niestety wcześniej wysłałem, powiedzmy tak, z 20 CV do różnych i nikt nie chciał mnie zaprosić na rozmowę, no ale to...
Profesjonalne inwestowanie zacząłeś od analityka, tak?
Tak. I w skarbcu wystartowałem w styczniu 2001 i po jednym roku okazało się, że to, co jakby tam analizuję, rekomenduję, moje przemyślenia bardzo się podobały. Były w dodatku jeszcze ubrane w taki rygor matematyczny, żeby móc je wszystkie weryfikować i teoretycznie według tego rygoru matematycznego wychodziło, że fundusz, gdybym zarządzał funduszem skarbca, byłby on na pierwszym miejscu w Polsce. W związku z tym już po roku dostałem awans na zarządzającego.
Czyli trochę takie inwestowanie na sucho profesjonalne prowadziłeś, portfel na sucho.
Portfel na sucho z rygorem, który był sprawdzany i no szczęśliwie wyszło właśnie tak, że on pokazał, że pierwsze miejsce. I w 2002, jak wziąłem w zarządzanie już nie na sucho, tylko na prawdziwy żywioł, wówczas skarbiec akcja, skarbiec waga, skarbiec net, no to wtedy się okazało, że i jeden, i drugi, i trzeci ma pierwsze miejsce w Polsce. Także przyjemnie i dobrze mi się wystartowało, jeśli chodzi o zarządzanie profesjonalne.
To jest moment, w którym ja zacząłem taką przygodę z giełdą na poważnie, bo to też jest okres właśnie 2002-2003, jak ja byłem na studiach. No i pamiętam, że no, ty byłeś taką gwiazdą tamtej
chorsy. No to powolutku. Tam ona w 2002-2003 to jeszcze się tam ciężko nazwać gwiazdą. Owszem, najlepsze wyniki były, ale żeby szerzej było mnie słychać, no to trzeba było ileś tam lat pracować na to, żeby ten efekt osiągnąć. To nie od razu się tak dzieje.
No dobra, to w którym momencie pojawia się Total Fizz, czyli już taka twoja inicjatywa, twój własny autorski fundusz i w ogóle dlaczego ona się pojawia?
Tak, to się pojawiło stopniowo. Pomysł rodził się gdzieś tam w mojej głowie. Tak jak wspominałem, te 2002-2003, bardzo dobre początki hossy, dobre wyniki w skarbcu i też przyszedł w końcu okres 2006-2007, gdzie dużo osób namawiało mnie, żeby założyć swoje własne TFI. To, przypomnę, czy to Opera, czy Quercus wtedy powstawał. No ja też takie opcje widziałem i jedna rzecz, która mi strasznie nie pasowała do tego, to, że ja tak naprawdę chcę zarządzać funduszem, kapitałem, a nie organizacją, ludźmi, prawnicy, biuro, procedury. To jest trochę inny rodzaj pracy niż to, co mi się tak naprawdę podoba. Ja lubię giełdę, wyzwania związane z inwestycjami. I wtedy przyszedłem do już istniejącego TFI, do IPOPEMY i zagadałem tutaj zarząd, czy nie dałoby się stworzyć czegoś takiego, żeby oni postawili mi fundusz, ja w ten fundusz włożę swój majątek, zaproszę innych inwestorów. Nie było na czym się wzorować, nikt nigdy czegoś takiego wcześniej w Polsce nie zrobił, ale posiedzieliśmy, porozmawialiśmy, wzięliśmy kancelarię prawną, żeby to ułożyć w jak najmądrzejszą formę. No i w ten sposób powstał pierwszy fundusz autorski, taki właścicielsko-autorski w Polsce. Ja w 2008 zrezygnowałem z pracy w skarbcu. Już takie sygnały, że chcę zrezygnować i takie negatywne nastawienie do rynku sygnalizowałem w 2007. Zrealizowałem to w połowie 2008, gdy tak, że widząc im niższe są ceny na giełdzie, a 2008 właśnie tak przebiegał, to doszedłem do wniosku, że już jeśli są naprawdę niskie, to
trzeba startować.
Trzeba jakby, no ja tak historycznie rzecz biorąc, znany jestem z timingu dosyć dobrego, no i wtedy właśnie też ten timing dobrze wyczułem, jeśli chodzi o moment startu, ale to trzeba też odczytać w drugą stronę, to jest trudny moment na pozyskiwanie klientów.
Każda rzecz ma plusy i minusy.
Tak.
Kończąc jeszcze tą kwestię Total Fizzu, powiedz mi, czy ja dobrze rozumiem, że ty nie chciałeś być prezesem TFI, prawda? Wymyślać nowe produkty,
nie.
Zatrudniać ludzi, walczyć z konkurencją, tylko chciałeś sobie stworzyć swój fundusz, w którym będziesz mógł inwestować swoje pieniądze i skoncentrować się tylko na tym, żeby osiągać jak największą stopę
zwrotu. Dokładnie tak jak mówisz, stworzyć. Do tego jeszcze mam dwie inne osoby w zespole.
No tak, poszerzyłeś zespół, wiadomo.
Roberta i Tomka Markowskiego. Świetnie nam się razem pracuje. Znamy się od 2003 roku.
Czyli sprawdzenie ludzi.
Bardzo, tak. Także to jest bardzo ważne, żeby było pełne zaufanie i w ten sposób ta praca, czasami ciężko mi to odróżnić, czy to bardziej praca, czy bardziej hobby. No, tym niemniej trzeba to nazwać pracą, no bo i fundusz ma swoje już całkiem przyzwoite rozmiary, historię.
O jakich parametrach mówimy i jakimi kwotami zarządzasz w tej chwili, jakie ci się, nie wiem, w ostatnim roku udało wyniki osiągnąć, jak to wygląda?
Fundusz jest takiej średniej wielkości, 250 milionów złotych.
No nie ma.
Tym bardziej, że były, że branża przechodziła kłopoty.
Turbulencje.
18-19 to tego typu pomysły, co mój, no to też przeszły taki poważny czyściec.
Nie przetrwały po prostu.
Niektóre nie przetrwały, tak, także no tak to jest, jak to w pogodzie. Raz na jakiś czas musi być huragan i niektóre drzewa wyłamać, także co słabsze. No i właśnie było w 18-19. Ale nam się nic złego nie działo. No, na pewno coś, co mi ułatwiło zadanie w 19 i 18, to to, że większość kapitału, bym powiedział jakieś 70%, to są właśnie środki osób mniej lub bardziej, ale ze mną powiązanych.
Które ci ufają.
Tak, to u mnie jest bardzo stabilny skład, jeśli chodzi o inwestorów funduszu. Nie opieram i nie opierałem budowy klientów tylko o zewnętrznych dystrybutorów. Mm-hmm. Owszem, współpracuję mBank, Celion i iWealth, także to, ale mimo wszystko najlepiej jest, gdy ci inwestorzy mają w miarę pojęcia o giełdzie, a przede wszystkim znają mnie bliżej lub dalej, ale przynajmniej ta relacja jest nieanonimowa.
Czyli rozumiem, że to nie było tak, że sobie wymyśliłeś, a to będzie fundusz dla inwestorów, którzy mają 500 tysięcy złotych, że nie tworzyłeś funduszu, który skrojonego pod jakąś konkretną grupę odbiorczą, tylko przede wszystkim bazowałeś na osobach, które cię znają, które ci ufają i przede wszystkim na wynikach, które będziesz generował w przyszłości.
Tak, na wynikach przeszłości to...
Na dobrym inwestowaniu. No.
Okej, okay. To jest tak, że historia pokazuje, że mam niezłe pojęcie o rynku kapitałowym, ale oczywiście to nie jest gwarancja, że na pewno tak samo przyszłość będzie wyglądała. Ale jakby bazowałem, przynajmniej jeśli chodzi o dobór inwestorów, bazowałem na tym, że byłem w miarę osobą znaną i której się ufa. I to po prostu jakby pomagało. No pewnie też od strony charakterologicznej, jeśli ktoś mnie zna, to dużo łatwiej mu podjąć decyzję o tym, żeby mieć część swoich środków w Total Fees.
Wspominałeś o tym, że było te tsunami, które wyłamało te drzewa. No to co twoim zdaniem jest kluczowe w tworzeniu odnoszącego sukcesy funduszu inwestycyjnego? No i dlaczego też brakuje jednak takich inicjatyw jak twoja na rynku wciąż?
Brakuje inicjatyw takich chyba ciągle z tego względu, że to jest względnie młody rynek, 20 parę lat, a jednak żeby wypracować pozycję, to tego się nie da zrobić w 2 lata. 2 lata można mieć ponadprzeciętne wyniki, ale żeby wypracować pozycję, żeby być osobą, której ludzie ufają, a jeszcze to są często bardzo wymagający ludzie, zamożni, no tak, świetnie orientujący się w rynku, to zajmuje lata. To po prostu całym swoim życiem trzeba udowodnić, że się to lubi, umie, chce
i ma motywację, żeby dalej to robić.
Tak, i ma motywację, że trzeba być jakoś tak trochę hobbystycznie skręconym w tą stronę. Tak? Bo to nie da się zmusić do takiej pracy jak nasza. To po prostu trzeba lubić. To jest tak na pograniczu szachów i pokera, tak? Po prostu ten rodzaj gry trzeba lubić. I druga sprawa, że nie ma aż tak wiele, albo inaczej, trudno jest wystartować tego typu fundusz autorski, to, że zmieniają się regulacje. Mhm. Coraz więcej nowych utrudnień, obostrzeń i obawiam się, że gdybyśmy mieli się spotkać za 5 lat, to nie będzie wiele nowych funduszy autorskich.
A ty tak sobie z daleka patrzysz. Uważasz, że to jest dobra strategia, że no jednak są bariery, żeby uruchomić coś swojego, że naprawdę trzeba mieć dużo determinacji, trzeba mieć dużo, tak jak powiedziałeś, doświadczenia, wiedzy, jakichś kontaktów, żeby móc uruchomić inicjatywę w postaci funduszu inwestycyjnego. No i to też jest chyba jakiś taki filtr, że nie pojawiają się różnego rodzaju dziwne inicjatywy.
Tak, to jest filtr. I fakt, że to jest filtr, to jest dobrze, tylko jak to z każdym filtrem, nie może mieć zbyt małych oczek, bo okaże się blokadą, a nie filtrem, tak? Mhm. Ja boję się, że to, co się dzieje w ostatnich latach z regulacjami, zaczyna być blokadą, a nie filtrem, okay, który te, co mniej pożądane podmioty, osoby jakby usuwa. Ale to może ja zbyt ostro to interpretuję, czas pokaże. Może te rygory mają głębszy sens.
Przejdźmy może do takich kwestii warsztatowych. W jaki sposób inwestuje Konrad Łapiński? Koncentrujesz się tylko na samych spółkach? Oceniasz bardziej sytuację rynkową? Czy nie wiem, czy starasz się odwzorowywać jakiś indeks? Co jest dla ciebie najważniejsze?
Ja wyrosłem z polskiego rynku akcji. I gdyby spojrzeć na nasz taki w cudzysłowie wzorcowy portfel, to on wygląda tak, że w połowie mniej więcej jest zbudowany ze spółek w miarę płynnych, średniej, większej kapitalizacji, regularnie generujących zyski, wypłacających dywidendy, taki nazwijmy to SWIG-owo-MIDWIG-owy, tak? Mhm. Ale też czasami pozwalam sobie inwestować za granicą. Przy czym na dzień dzisiejszy wszystko przeniosłem do Polski. Nic nie mam za granicą, bo przenosiłem do Polski. Koło 1/4 funduszu mamy dedykowane na część bardzo bezpieczną w naszym wyobrażeniu i to, krótko mówiąc, jest złoto. Dzisiaj szczególnie podoba mi się złoto, jeśli chodzi o pomysł na to, co jest trochę jakby stabilizatorem i taką lekką przeciwwagą do rynku akcji. Nie obligacje, bo wychodzę z założenia, że w sumie bardziej bezpiecznym jest nieoprocentowane złoto, a nieoprocentowane obligacje wcale nic, nie widzę w tym nic lepszego. I też 1/4 portfela to spółki odważne, tak, jest z dużym potencjałem, gdzie jest duże ryzyko, bym powiedział takie spółki, gdzie bardziej się myśli how to get rich, a nie how to stay rich, tak jest z angielska to nazwę. Okay. Natomiast te złoto to jest ewidentnie po to, żeby stabilizować. Suma summarum cały ten portfel stanowi w jakiś tam w miarę roztropny sposób, wyważony sposób całe spektrum aktywów, które dzisiaj chcemy posiadać i historycznie akcje zawsze stanowiły spory ułamek. W znaczeniu, w naszych wytycznych mamy zasadę, że do 150% portfela jest jako ekspozycja na akcje. Przy czym powyżej jedności, tylko poprzez kontrakty terminowe.
Instrumenty lewarowe.
Tak jest. Nie za często wychodzimy powyżej 100%. No akurat teraz jest duże zaangażowanie, bo im też tam na ESWiG się podoba. Złoto doszło w 2015 roku. A gdyby spojrzeć na pierwsze 20 lat inwestowania, nie korzystałem ze złota, tylko po prostu na depozycie trzymałem. Ale zdecydowanie trzeba powiedzieć, wyrosłem z rynku akcji, ale nie jestem osobą tak jakby tempo na zawsze zakochaną w akcjach. To nie jest tak, że ja akcje do akcji namawiam tak jak... Żebym nie przekręcił nazwiska. Pan Mobius zawsze mówił, że kupuje akcje Emerging Markets. I to bez względu na to, która to była pora roku i który, czy początek hossy, czy koniec, czy ja mam to do siebie, że w bardzo prosty sposób komunikuję się z naszymi inwestorami, z rynkiem kapitałowym i nie robię z tego tajemnicy i dzielę się swoimi przemyśleniami. I na przykład taki rok 2007, gdy do niego wrócimy, to ja bardzo mocno namawiałem do wyjścia z rynku akcji, bardzo mocno zachęcałem do konwersji z funduszy akcyjnych do funduszy obligacyjnych albo rynku pieniężnego, wtedy jeszcze jako osoba pracująca w skarbcu. Także no nie wyrosłem z rynku akcji, ale wiem jak to smakuje, gdy rynek się wali. Tak?
Czyli po prostu masz świadomość tego, że nawet dobre akcje kupione w złym momencie mogą przynosić straty.
Tak.
Bo są momenty po prostu...
Krótkoterminowo, znaczy na przykład w jeden rok mogą przynosić straty.
No ale dobrze, ale to ty jako inwestor, mówię już bardziej nie z punktu widzenia jakby całego portfela inwestycyjnego, tylko ty jako inwestor... Jakby jeszcze wrócisz do czasów, kiedy sam zarządzałeś swoimi pieniędzmi, to wolisz inwestować w małe czy duże spółki? Czy to nie ma znaczenia?
Bym powiedział, to zależy. Dzisiaj właśnie chodzi o to, że my do portfela w miarę elastycznie, do jego konstrukcji w miarę elastycznie podchodzimy. I jeżeli w 2019 czy 2020 roku widzimy, że w portfelu jest bardzo dużo spółek tych SWIG-owych, to nie znaczy, że za 4 lata dalej będzie portfel wypchany w 90% spółkami SWIG-owymi. To nie działa. Ja podchodzę do tego trochę bardziej elastycznie. To, że tak nazwę, jest mój fundusz emerytalny i ja w nim chcę widzieć, powiedzmy tak jak teraz, dużo akcji, ale jak przyjdzie coś, jakieś chmury nad polskim rynkiem kapitałowym, to odwrotnie. No, jest na przykład, jak był rok 2011.
Czyli szczyt przed kryzysem PIX, tak?
Tak. I już tam zaczynało coś powoli trzeszczeć, to ja miałem odwagę głośno o tym mówić, że coś trzeszczy i, co ważne, otworzyć bardzo dużą, krótką pozycję w Total Fees. Mhm. Suma summarum, 11 WIG spadł o 20%, a myśmy ponad 30% urośli. Także lubię akcje, ale nie tempę zapatrzenie.
Nie jest ślepa miłość,
to jest elastyczne. Nie elastyczne w znaczeniu, że skaczę z miesiąca na miesiąc, to tak nie. Ale z roku na rok już potrafię przebudowy większe robić.
Co spółka musi mieć, aby zainteresować Ciebie inwestycyjnie? To patrzysz jakby, nie wiem, sobie robisz taką scoringową analizę spółki, czy jednak patrzysz portfelowo czy wolisz po prostu sektor, wybierasz liderów jakichś sektorów, które mogą w najbliższym czasie rosnąć, czy też po prostu analizujesz spółki case by case?
Jeśli chodzi o dobór spółek, to już w tym przypadku jest ewidentnie praca zespołowa.
Mhm.
We trójkę, wsparcie. Tak, robimy to we trójkę i tutaj bardzo dobrą robotę robi i Robert Przytuła, i Tomasz Markowski, gdzie ja raczej się koncentruję na strategii, na doborze klas aktywów, na timingu, a Tomek na przykład jest wybitny, jeśli chodzi o znajdowanie spółek. Z reguły liderzy swojej branży, świetnie poukładane modele biznesowe, ludzie, jak najbardziej patrzymy na wiarygodność zarządów, ich historię, czy tam przypadkiem nie ciągnie się za nimi coś negatywnego, no bo jednak w dużym stopniu biznesy, uogólniając, to się na ludziach opierają, tak?
Mhm.
Także...
To są kluczowe czynniki.
To kluczowe.
A dywidendy? Takie coś jak dywidendy, to jest dla Ciebie ważne?
Tak, gra rolę. Zdecydowanie. Jeśli spółka, nawet jeśli ma bardzo dużego jednego akcjonariusza typu 70%, ale płaci regularnie dywidendy, to tym bardziej szacunek.
Dla Ciebie dywidendy są takim bardziej uwiarygodniającym biznes, tak? Że spółka co robi?
Tak, to jest
element... Bo rozumiem, że nie trzymasz tych akcji przez 10 lat i liczysz, że będziesz zarabiał na dywidendach rok w rok, tylko raczej dla Ciebie to jest jakiś tam element weryfikacyjny, historia dywidendowa.
Jeszcze zależy, jaka spółka, bym powiedział. No mamy taką spółkę, którą żeśmy kupili, też patrząc ewidentnie przez pryzmat dywidend, i już tam mniej więcej w 80 czy w 70% cena się w samych dywidendach zwróciła. Także to nie można powiedzieć, że wysoka stopa dywidendy to nie jest coś, co jest magnesem. Jest dla nas magnesem, zdecydowanie. Ale no, nie jest to pierwszorzędny wskaźnik do doboru. Bardziej model biznesowy, ludzie i czy jest liderem branży, to takie rzeczy grają rolę.
A wierzysz, że w Polsce jest możliwe inwestowanie w takim amerykańskim stylu, czyli kup akcje dobrej spółki i trzymaj je całe życie, zapomnij, nie wiem, kup sobie akcję Coca-Coli i sobie trzymaj całe życie. Myślisz, że coś takiego na polskim rynku kapitałowym ma rację bytu?
Bym powiedział, że coraz bliżej takiego podejścia jesteśmy i ja chyba też mogę powiedzieć z wiekiem, z każdą dekadą coraz bardziej lubię po prostu mieć. Jeśli dzisiaj tak sobie wyobrazić, gdybym miał się zamienić w pasywnego inwestora, to spokojnie jestem w stanie wyobrazić siebie jako osobę, która żyje z dywidend i wtedy te dywidendy by były jakby super ważne, aczkolwiek to zbyt emerycko brzmi. Ja jeszcze chcę powalczyć, mi się to podoba. Boję się, że jak będę mieć 70 lat, to też mi się ciągle będzie chciało walczyć, bo po prostu to lubię.
Rozumiem. No ale to o czymś świadczy, no bo wydaje mi się, że jak zaczynałeś swoją przygodę z giełdą, czyli te lata 90., no tak, to absolutnie to tak nie wyglądał rynek kapitałowy.
Nie, lata 90. to do, żeby nie skłamać, ale do skrajności źle określiłem. Powiedzmy w 70% rolę odgrywał timing. Mhm. I ten timing mi bardzo fajnie wychodził. I to też było coś, co pozwalało za tamten okres z ograniczonym dostępem do wiedzy, ale z jakimś takim przytomnym podejściem do emocji generować stopy zwrotu. Chyba tak patrząc jakby na historię moich inwestycji, to mogę nieskromnie powiedzieć, że te bardzo takie racjonalne, surowe podejście do emocji, które zawsze inwestowaniu towarzyszą i timingowi, to jest coś, co in plus mnie wyróżniało. I ja nie miałem nigdy jakby stresu i problemu z tym, że moja opinia nie ma szerokiego poparcia na zewnątrz. To nawet mi się nawet podoba, bym powiedział. Także o czym mówię? Ludzie są z natury, tak nas biologia ukształtowała, ludzie z natury chcą, żeby ich opinia miała poparcie i akceptację szerszą, społeczną.
No tak. Jeżeli tego nie ma, to czujemy dysonans. To dokładnie. Poznawczy to się nazywa.
Natomiast w moim przypadku, jeśli ja widzę liczby, widzę różne inne, bardzo takie twarde, fundamentalne uzasadnienie, to potrafię te wszystkie emocje odłożyć na bok i mi się to jakby podoba, nawet jeśli wchodzę w konflikt. No nie wiem, przykład tego 2007 roku, gdzie ja tak mocno namawiałem do tego, żeby wychodzić z funduszy. Taki był fajny artykuł latem 2007, Puls Biznesu z tego zrobił takie duże wydarzenie, temat dnia, gdzie ja właśnie namawiałem do wychodzenia z funduszy akcyjnych, za co dostało mi się bardzo mocno, no bo no tak. Fundusze akcyjne mają wysoką opłatę za zarządzanie, a fundusze bezpieczne niższą. Dostałem zakaz występowania w mediach, żeby nie wróżyć, że to stan przedzawałowy czy coś takiego, a i tak na koniec jeszcze naganę dostałem, tak? Za wróżenie załamania. No na szczęście to załamanie po kilku miesiącach przyszło, także dzisiaj ta nagana to taka laurka. Ale wtedy trzeba powiedzieć, że jest dużo stresu, dużo ciśnienia. Ja mam inną opinię niż wszyscy.
A jesteś taką trochę czarną owcą.
Taką czarną owcą, wszyscy się śmieją. O, Łapiński tutaj gada głupoty, że się rynek załamie, kiedy widać, że jest bardzo dobrze i tak dalej. No na szczęście ja często tak w miarę dobrze umiem dostrzec, co będzie za rok czy dwa.
No ale to trzeba mieć taką pewność siebie i...
Trzeba.
Oj, trochę
to jest taka mieszanka. Żeby... Pewność siebie, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, a z drugiej strony zawsze taki respekt do rynku, no bo jak się jest za bardzo pewnym siebie, to można nie zrobić stop lossa i zginąć na miejscu.
Rozumiem, że to jest taki... Całe inwestowanie to jest taka ciągła bitwa przez wierzeniem sobie w to się robi i też cały czas krytycznie patrzenie na to, na swoją opinię.
Jeszcze taki fajny był przykład, gdzie startowaliśmy z funduszem Total Fis, czyli pierwsze miesiące 2009. Mhm. Po tym, jak była krwawa łaźnia po
największa chyba w historii.
No mi się aż to wszystko podobało, aż mi się cały monitor śmiał do mnie, bo ja kupuję spółki po cenę zysk 7, a ludzie byli sparaliżowani. No, liczby to ubrać, to przy pierwszej emisji do funduszu to ja wpłaciłem jeszcze jeden inwestor, który nam mówić. No.
Z czego to wynika? Z czego ten pęd taki rynku, że tak jak powiedziałeś, 2007 lato, szczyt w ogóle w historyczny napływów do funduszy inwestycyjnych. Według statystyk wtedy najwięcej ludzie w historii wpłacili do funduszy inwestycyjnych. Idealny szczyt. Jakby wszyscy pędzą w tym samym kierunku. W drugą stronę,
i wychodzi w idealnym taki Łapiński, dołku. I przeszkadza i mówi, że się rynek załamie.
Nawet nie o to chodzi mi. W drugim kierunku, jakby w dołku nikt nie jest zainteresowany w ogóle jakimkolwiek kupowaniem akcji.
No to tak,
dlaczego
to są
takie ekstremalne nastroje na rynku kapitałowym?
Tak po prostu w przyrodzie to poukładane i trzeba roztropnie podchodzić do tych ekstremów i umieć je wykorzystać. No, szczęśliwie odpukać w niemalowane od 20 kilku lat mi się udaje te ekstrema wykorzystywać. Ba, ja nawet teraz myślę, że rynek jest w swego rodzaju ekstremum i tak jak w 2009 straszyłem przed załamaniem, pokazywałem, że mamy... W 2007 straszyłem, mówiłem, że za chwilę nie będzie komu kupować akcji, bo i fundusze emerytalne pełne akcji i TFI absolutną przeżywa euforię i że rynek IPO jest wiele miliardów, już nie chcę skłamać, ale chyba 27 miliardów było odessane z rynku poprzez IPO. Mówiłem, że to jest nie do utrzymania. A jeszcze, żeby było śmieszniej, wtedy napływy do funduszy akcyjnych były dwu czy trzykrotnie większe niż napływy środków na depozyty.
A to ciekawe.
A gdy spojrzymy dzisiaj na sytuację i też na te duże liczby, choćby te, co wymieniłem, napływy do depozytów, które są praktycznie nieoprocentowane, uwzględniając inflację, są wyraźnie
realnie
przynoszące
straty.
No to tu mamy wysokie kilkadziesiąt, nie chcę skłamać, ale 80-90 miliardów napłynęło za ostatni rok. A tanie akcje TFI jeszcze sprzedawało. Jeszcze ci poprzestraszani i umęczeni po Getbacku, po Altusie Trigonie, jeszcze ci ciągle ludzie ostatnie sztuki sprzedawali. Patrząc na IPO, tak jak mówiłem o 2007 roku, gigantyczne odsysanie gotówki z rynku. Mhm. Dzisiaj odwrotnie. IPO prawie nie istnieją. Jest tak tanio, że nikt nie chce się swoją spółką dzielić. Natomiast wezwania co chwilę, dosłownie co miesiąc albo dwa na miesiąc. Także mamy całkiem odwrotną sytuację. Te duże, wielkie liczby pokazują, że dzisiaj znajdujemy się w ciekawym momencie i dodatkowo wskaźnikowo spojrzeć na wskaźniki SWIG 80, widzimy cena zysk 10, 1 raz wartość księgowa, 4% stopa dywidendy, a gdy spojrzymy na MSCI małych spółek, czy to Emerging Markets, to tam mamy cena zysk 17, 22.
Czyli dużo wyższa.
Tak, 2 razy wartość księgowa. Polska wygląda na tym tle z dyskontem rzędu dobrych kilkudziesięciu procent, typu tam 30-40. I to, co ja dzisiaj widzę, to zadaje pytanie, kto nie będzie od kogo kupić akcji za chwilę. Mhm. Przed nami w moim wyobrażeniu dziura podażowa, bo od osób fizycznych nie bardzo, przebrane towarzystwo, że tak powiem, mało aktywne, nawisu podażowego w ogóle. Od funduszy inwestycyjnych też już nie, bo ci, co mieli się poprzestraszać i wyprzedać, to zrobili w 18, i jeszcze troszkę w 19 roku. Fundusze emerytalne za chwilę prawdopodobnie będzie to przegłosowane, też będą przyblokowane i nie będą sprzedawały. Jeśli chodzi o Skarb Państwa, to tu wiadomo, że nie ma prywatyzacji i się nie zapowiada, żeby były prywatyzacje. Zagranica ma Polskę lekką niedoważoną, ale w przypadku SWIG-u w ogóle ich tam nie ma. Także nawet jeśli będą odpływy funduszy globalnych, to one nie będą SWIG-u dotyczyć. Jeśli chodzi o IPO, to żeśmy omówili,
że nie ma żadnych na horyzoncie,
nigdzie nie widać
bo jedna spółka jest zaplanowana na ten rok na giełdzie.
Tak, zero nawisu podażowego i tani rynek i startujące PPK. I być może jeszcze do tego OFE, które będą lekko zmuszone do kupowania, to się okaże po tym, jak będzie przegłosowane. Świetny, świetny moment.
Dobra, to jeszcze o PPK jeszcze będę chciał na koniec ciebie zapytać, ale jeszcze kończąc temat tego podejścia do inwestycyjnego, powiedz mi o takiej rzeczy. Czy twoje podejście do inwestowania zmieniało się w czasie? Czy te zasady, które ci przyświecały, w latach 90., obowiązują do dzisiaj, czy to cały czas jest zmienne i czy te zmiany wynikają tylko z tego, że się charakter rynku zmienia, czy też po prostu nowych rzeczy się dowiadujesz, podwyższasz sobie swoje umiejętności inwestycyjne, widzisz coś, co kiedyś nie dostrzegałeś?
To bym powiedział tak, że one się zmieniały albo lekko modyfikowały i generalnie są względnie stabilne.
Co to znaczy?
Że mam takie podejście, że timingowe, czyli potrafię mieć 100% lub więcej w akcjach, potrafię mieć 0. To tak było i to jest stały element od 93 roku. Też dosyć mała dywersyfikacja, przy czym w swoim prywatnym portfelu miałem zasadę, że nie więcej niż 8 spółek. Teraz nie. Teraz w funduszu mamy zasadę, że nie więcej niż 20 spółek, także...
No, nie dużo.
Też nie dużo, ale musi być co najmniej kilkanaście spółek w portfelu, który ma 250 milionów aktywów, także...
No to właśnie mówię, że nie dużo to jest.
To jest niedużo. To ja nigdy nie byłem za tym, żeby budować portfel na 70 spółkach. Pamiętam, pracując w Skarbcu, gdzie ustawa wymuszała tak nieprawdopodobną dywersyfikację, to było coś, co wiedziałem, że w funduszu, jeśli z nim wystartuję, to nie będę mieć takich zasad. Dlatego trzeba było robić FIZ, a nie otwarty. Trochę zbyt dużo, zbyt łatwych sukcesów między 2005 a 2013 rokiem spowodowało, że za bardzo żeśmy się skupili na spółkach odważnych, wzrostowych, i gdy w którymś momencie, konkretnie w 2014 roku, kiedy przyszły kłopoty w naszej największej inwestycji, trzeba było zmodyfikować politykę. I ta modyfikacja polegała na tym, że poprawiliśmy płynność, poprawiliśmy dywersyfikację. Później w 2015 roku dołożyliśmy na stałe metale szlachetne, złoto właściwie teraz. Wcześniej było złoto i srebro, teraz złoto. I dzisiaj ten portfel jest taki, że trochę bardziej jakby zbilansowany, bardziej płynny i mniej wystawiony na zmienność, ale trzeba powiedzieć, że nasz portfel ma jakąś tam zmienność i to nie jest lokata, i to nie jest konkurencja dla lokaty w banku, tylko to jest coś, co jest dedykowane dla klientów akceptujących odpowiedni poziom zmienności.
Trudne momenty w okresie inwestowania. Wspominałeś 2014 rok.
Zdecydowanie. To absolutnie był. Na całe 26 lat inwestowania, to bym powiedział, że 2014 był najtrudniejszym i to tak naprawdę było zderzenie z skrajnie nieuczciwym podejściem
jednej ze spółek.
Tak, prezesa jednej ze spółek. Nie, że trochę nieuczciwym, tylko skrajnie nieuczciwym i to zaowocowało tym, że trzeba było, tak jak wspomniałem, o polityce portfelowej, że bardziej zdywersyfikowany, płynny i tak dalej, ale oprócz tego zdecydowanie zmniejszyć zaufanie do zarządów i dużo lepiej je weryfikować i broń Boże nie robić interesów z kimś, kto ma na koncie jakieś nieuczciwe wydarzenia w historii i takie tam podejście, tak jak przed tym wydarzeniem, że jakiejś osobie nie będzie się opłacało przeciwko nam grać, no to trzeba było nie ma czegoś takiego.
Nie ma w co wierzyć.
Potrafią być ludzie tak skrajnie nieracjonalni, że nawet zagrają przeciwko, no w tym
trochę
przypadku
swojemu interesowi.
Oj, bardzo, bardzo wbrew swojemu interesowi, tylko po to, żeby, nie wiem, jakieś swoje ego budować. No nieważne, to było, minęło. W każdym razie taka historia mi się zdarzyła i ona bardzo jakby nauczyła pokory. Jeśli chodzi o inne trudne wydarzenia z tych 26 lat, no może raczej potrafiłem się ustawić. Już ileś załamań przeżyłem, czy czy to jak był kryzys w Rosji, to też dobrze się udało poukładać portfel, zbudować, no, pęknięcie bombla tego dotcomów w Stanach.
A, IT.
To też, tak, czyli 2001. Tak, tak.
2000, to też było, 2001.
To nawet odwrotnie, tu udało się nawet na tym odrobinkę zarobić. Tak jak wspominałem, po 2007 też fajnie się udało zarobić na załamaniu i na Lehman Brothers. Natomiast na przykład taki 18 rok, gdzie w ogóle nie potrafiłem przewidzieć takich wydarzeń jak Getback, Altos i Trigon. No to są jednak wydarzenia jakby wymykające
czarny
się spod statystyk. No taki właśnie ala czarny łabądź, także.
Ale to chyba nie jesteś jeden. Ja nie wiem, czy ktokolwiek coś takiego przewidywał w 2018
roku. Może ktoś, kto od środka bardzo dobrze znał sprawę, ale to nie. Ja raczej jestem od wynajdowania prawidłowości statystycznych, od wynajdowania na przykład takiego olbrzymiego nawisu podażowego, jak był w 2007, albo tak jak dzisiaj widzę pozytywnie tą dziurę podażową, która.
Podażową.
To tak. W ten sposób, że tak powiem, budując. Trochę też z takich rozczarowań to jest to, w jakiej kondycji jest dzisiaj TFI i branża i te strasznie małe zaufanie do pozostałych graczy na rynku. No to jest coś, co trzeba odbudowywać, ale wydaje się, że rynek powoli, ale będzie to robić.
A jak zachować pokorę? No bo nie ukrywajmy, każdy inwestor miał okres w swoim życiu, kiedy wszystko mu wychodziło. No myślę, że tak. To są takie okresy, kiedy nam rzeczywiście sodówka może uderzyć do głowy.
Dokładnie.
I zazwyczaj moje doświadczenie mi podpowiada, że to są okresy przed dniu bardzo wielkich problemów zazwyczaj.
Tak.
No i jak się tego wyzbyć? Jak właśnie... nauczyć
nie
się...
Nie wpaść w nadmierną pewność siebie, tak.
Jak zachować właściwie ostrożność, że coś może nas zaskoczyć jednak.
Najlepszym nauczycielem pokory jest sam rynek, przyznaję.
Doświadczenie.
I trzeba, tak, i pewnie trzeba w jakiś tam sposób, dostać taką ciężką naukę i wtedy widać, czy człowiek umie wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski, czy nie. W 1993 roku przeczytałem książkę Zenona Komara i o ile dobrze pamiętam, tam była taka porada, że spróbuj inwestowania na 3 lata. Jeśli w ciągu tych 3 lat widzisz, że jesteś lepszy niż rynek, zostań. Jeśli widzisz, że nie jesteś lepszy niż rynek, nie dotykaj tego, bo to zabawka nie dla ciebie. Czyli z reguły w ciągu 3 lat wydarzy się coś nietypowego, coś przynajmniej odrobinę uczącego pokory. Jeśli po tych 3 latach widzimy, że nas to nie wzmocniło, tylko rozregulowało, na przykład warsztat inwestycyjny, to faktycznie to po prostu nie jest rynek dla każdego. To jest taka dosyć bezwzględna gra w przeksięgowywanie wartości do jak najlepiej potrafiących przewidywać przyszłość.
Ale kończąc temat warsztatu inwestycyjnego. Jak często trzeba modyfikować portfel inwestycyjny? Czy to zależy od tego, co się dzieje z tym portfelem, od właśnie tych sił popytu, podaży, czy też ty masz takie jakieś okresowe momenty, że nie wiem, raz na kwartał wszystko przeglądamy, weryfikujemy, czy raz na rok? W jaki sposób do tego podchodzisz?
Zdecydowanie trzeba weryfikować. Czy to raz na kwartał? Pewnie tak, pewnie to jest dobra częstotliwość, ale weryfikacja nie zawsze musi skutkować tym, że decydujemy się na przebudowę. Jeśli mamy dobrze funkcjonujące biznesy, to nie ma co przy tym majstrować. Jeśli mamy coś, co idzie niedokładnie po naszej myśli, to nawet jeśli na tym mamy 5% zysku, a tym bardziej przy dobrze rosnącym rynku, ale jednak coś idzie nie po myśli, to trzeba takiego quasi stop lossa zastosować i koncentrować się na inwestycjach, które idą zgodnie z tym, jak żeśmy to sobie kiedyś tam sobie wyobrazili. nie stosuję stop lossa na zasadzie, że tam nie wiem, 8 czy ileś procent zysku straty powoduje uruchomienie stop lossa. Raczej staram się robić to w ten sposób, że wyobrażam sobie, co ta inwestycja ma przynieść, jak ma się zachowywać. Jeśli jest duże odstępstwo od zakładanego scenariusza, to po prostu trzeba się przyznać do błędu, że żeśmy nie przewidzieli tego tak, jak trzeba. Trzeba zamknąć, szukać czegoś lepszego, nowszego.
Ale to jak to wygląda, że co nie wiem, raz na kwartał siadacie i przyglądacie te wszystkie swoje spółki, które macie w portfelu i jakoś to sobie oglądacie, czy to jest jednak bieżąca praca?
Bardziej bieżąca.
Czyli to cały czas następuje.
De facto można powiedzieć cały czas. Przy każdym większym, ważniejszym wydarzeniu w spółce, przy komunikacji takim czy innym, przy wynikach, to jest proces ciągły. Nie jednorazowy, tylko ciągły.
A inne jest podejście do spółek wzrostowych i wartościowych? Wzrostowych, czyli takie, które mają swoje story w oparciu o jakieś rzeczy, które mają się wydarzyć, to co, takie trochę obietnice,
takie obietnice z
otwarte aktywa versus te aktywa, jakoś to inaczej podchodzicie do analizy tych spółek?
No inaczej, no z definicji, no oczywiście inne wskaźniki się do tego stosuje. W przypadku spółek wzrostowych, gdzie są prace nad jakimś ciekawym projektem, no to tu bawimy się w prawdopodobieństwo sukcesu danego projektu. No nie, to jest inny warsztat. Jednak wzrostowe to... A już w skrajności, jeśli mamy na przykład projekt badawczy, tak?
No tak.
No to już w ogóle tu nie da się stosować no prawie że żadnego wskaźnika, który jest ze spółki takiej stabilnej, z przychodami, z EBITDą, z powtarzalnością, no bo to po prostu jest co innego. A no trzeba dodać, że są i tego typu spółki, i te stabilne też w portfelu.
Zakończmy tym PPK. Od 2020 roku zacznie na giełdę napływać już fizycznie kapitał z PPK. Jak oceniasz ten program? Czy on może mieć realny wpływ na rynek, na giełdę?
Ja ten program oceniam pozytywnie i to też jest powód, dlaczego od początku 2019 roku jestem tak w cudzysłowie chodzącą reklamą tego, jak dobry wpływ może mieć ten program na polską giełdę i polską gospodarkę, bo od strony gospodarczej to też niesie za sobą dużo pozytywnych skutków. I PPK postrzegam jako coś, co pozytywnie się przełoży na spółki SWIG-owe, niekoniecznie na WIG-20.
Czyli no, te mniejsze spółki.
Te mniejsze, te bardziej polskie, te mniej jakby wystawione na flow pieniędzy zagranicznych, tylko na lokalne. Co też oczywiście dobrze przekłada się od strony gospodarczej, bo wyższe ceny akcji nie tak skrajnie niskie jak teraz, tylko dobrze wyceniane spółki to większa chęć do podnoszenia kapitału i emisji akcji i podejmowania kolejnych projektów, czy to rozwojowych, czy innowacyjnych. PPK w moich założeniach, gdyby się tak cofnąć rok wstecz, nie sądziłem, że będzie 40% frekwencja. Sądziłem, że będzie dobrze powyżej 50%. Tak jak jest.
I ale poczekaj, tutaj. Wróćmy do tego momentu z 2009 roku, jak startowałeś z funduszem, bo to jest trochę zaskoczenie, że jest ta partycypacja taka mała. No bo pamiętajmy, że jednak ci wszyscy uczestnicy tego programu mają dofinansowanie od strony państwa i też od pracodawcy, więc to, co oni włożą, to tak naprawdę w bardzo szybkim tempie właściwie nominalnie się podwaja, a mimo to większość ludzi nie chce w tym uczestniczyć.
I w moim wyobrażeniu jest to głęboko nieracjonalne.
No to jest zaskakujące.
Nie widzę argumentów za tym, żeby aż tak duży procent ludzi się wypisywało z PPK. Może jest to związane z tym, że właśnie przechodziliśmy jakby szczyt niepopularności funduszy, tak? Po tych skompromitowanych TFI. To można by powiedzieć, że to trochę z tym ma związek, ale niekorzystanie z PPK jako pracownik wydaje mi się mało roztropne.
No to
bardzo mało roztropne. No ale tak się wydarzyło.
Ale tak się dzieje. No.
To nie jest tak, że tam... To, że ludzie robią mało roztropne ruchy, to nie jest nic nic nadzwyczajnego, nic nowego, tak było i będzie. Nasza rola jest umieć te nieroztropności znajdować i wykorzystywać, odpowiednio budować portfel pod. No, tym niemniej, nawet jeśli to jest 40%, a nie 60% czy 65%, to już zmienia dużo z angielska flowy na naszą giełdę. I o ile po obniżeniu wieku emerytalnego OFE zaczęły stanowić podaż, o ile podaż była wygenerowana tymi boleściami po getbacku i po skompromitowanych TFI, non-stop instytucjonalnie mieliśmy sprzedaż. Mhm. To się ciągnęło 2 lata.
Tak.
I to dzięki temu doprowadziło do takich okazji rynkowych jak ESWiK teraz, czy tam sprzed roku. Natomiast jeśli wajchę teraz przełożymy w drugą stronę, tego popytu może nie jest aż tak strasznie dużo, ale jest kilkumiliardowy popyt. Małe kilka miliardów, ale to jest małe kilka miliardów popytu, a nie małe kilka miliardów podaży. Do tego de facto brak alternatyw, no bo ani rynek obligacji nie przyniesie nam, gdzie kupon od obligacji jest mniejszy niż dywidenda, ani depozyty, które przy obecnej inflacji będą coraz bardziej frustrujące dla tych, którzy mają środki na depozytach. No coś tam jeszcze można powiedzieć o rynku nieruchomości, że to jest alternatywa, aczkolwiek no...
Tam ceny chyba są już wysokie. Przecież trudno jest definiować, co to są wysokie ceny.
Tak, ja bym tutaj jakby nie... Rynek nieruchomości wydaje się, że przechodzi swój super okres popularności. Jeśli mamy 10 Polaków, to najprawdopodobniej 8 z nich rozmawia o mieszkaniach na wynajem. Na pewno tego nie ma w przypadku akcji. W przypadku akcji tak było w 2007 roku i dzisiaj mamy skrajnie w drugą stronę. To w ogóle temat prawie że nieistniejący. Ja te zjawiska jakby interpretuję pozytywnie, bo ja widzę bardzo małą podaż. A jeśli mamy bardzo małą podaż i PPK i OFE, które będzie tak naprawdę administracyjnym nakazem kupowania polskich akcji, to mi to pachnie ładnymi wzrostami. Jeszcze dodam, że PPK to nie jest tak, że oni nie będą zainteresowani mniejszej, tej średniej wielkości spółkami, bo jest mała płynność. Jest duża wartość, ale mała płynność, w związku z tym unikamy. Nie. Gdy się startuje fundusz i umorzenia będą za kilkanaście lat albo za 20, to człowiek dobiera do portfela przede wszystkim spółki o dobrych perspektywach i to jest ważniejsze niż to, czy spółka jest bardzo płynna. Bo bardzo płynna to jest cecha ważna, gdy będziemy chcieli gdy mamy ryzyko, że za chwilę są umorzenia. Gdy nie ma ryzyka, że za chwilę są umorzenia, dobiera się przede wszystkim najbardziej perspektywiczne, a niekoniecznie najbardziej płynne spółki. Stąd no, te PPK wydaje się, że będzie stabilnym kupującym, codziennie kupującym w tym segmencie SWiG-owym.
No bo według tych regulacji czy zasad, jakim będą obowiązywać PPK, to tam co jakiś czas będzie okres, w którym znowu będzie można dołączyć do tego.
Tak, gdzie ludzie będą z definicji jeszcze raz przypisywani. I tak jakby patrząc na przykład Wielkiej Brytanii, to z czasem i bardzo istotnie wzrosła ilość osób uczestniczącym w tym angielskim PPK. Już się w Polsce realizował, no to za kilka lat będziemy mieć nie 40% w PPK, tylko wysokie kilkadziesiąt, tak? No, nie wiem ile, 60, ale 60, 70. No i to będzie znowu coś, co będzie stabilnym jakby podmiotem strukturalnie wbudowanym w polski rynek kapitałowy, podmiotem, który generuje popyt. Dzisiaj można mówić, że ten popyt na rok 2020, że on, taką opinię spotkałem, że on wcale nie jest taki duży, a ja bym powiedział, że niekoniecznie. Chodzi mi o popyt ten SWiG-owy.
No niekoniecznie,
bym mówił o nim, że jest taki nieduży, bo to ma być maksymalnie 10% portfela, ale trzeba spojrzeć na to, że że popyt generowany przez PPK będzie stanowić całkiem spory ułamek, jeśli będą obroty na SWIG-u takie jak dzisiaj są. Będzie stanowić na przykład 10, nawet ponad 10% codziennego obrotu na giełdzie. I codziennie te 10% kupione i odłożone na półkę. Kupione, odłożone, kupione, kupione. To jest nie takie łatwe, by kupować za setki milionów złotych i nie przesuwać cen do góry, tym bardziej, że te ceny są niskie. Stąd no, jakby bawiąc się w prawdopodobieństwa, ten SWIG tak strasznie mi się podoba i 19 rok jakby przeznaczałem na to, żeby promować ten segment rynku jako ten najciekawszy.
Kończąc już, chciałbym tutaj już kończyć, z czego wynika taka przepaść między właśnie wycenami polskich spółek, już nawet nie mówię w stosunku do amerykańskich, ale to jak wspominałeś, do te MSCI Emerging Markets, czyli takich rynków rozwijających się podobnych do nas. Dlaczego my jesteśmy prawie 70-kilkadziesiąt% tańsi?
Ja uważam, że głównym motorem napędzającym te dyskonto były właśnie problemy i getbacku, i
przepływy.
Przepływy. Od strony fundamentalnej polskie spółki działają, pracują, generują dobre wyniki. Nie ma się jakby do czego przyczepić. No owszem, można tam mówić, że albo będą rosły ceny energii, albo no płace to rosły. To nie jest jakieś super wyjątkowe na tle reszty emerging market, że te zjawiska mają miejsce. To, co było nietypowego, to właśnie te przepływy związane z getbackiem i z tymi TFI, które przeżyły duże wypłaty, zniechęcenie, trochę pewnie też MiFID II utrudnia pracę dystrybutorom, ale to też pewnie do wygaszenia, jeśli chodzi o jako czynnik negatywny. Te dyskonto postrzegam jako nieuzasadnione.
Okej, to jakie są Twoje oczekiwania dla polskiej giełdy na 2020 rok? Dzisiaj, bo wiadomo, za pół roku może się to zmienić, ale...
Za pół roku może się zmienić, ale mój scenariusz dzisiaj jest taki sam, jaki opowiadałem w 2019 roku, czyli start PPK zmienia bardzo dużo na polskim rynku, a kłopoty getbackowo-altusowo-trygonowe już są za nami, to są wszystko wczorajsze newsy, nie robią żadnego wrażenia na nikim. Już drugie półrocze 2019 roku pokazuje, że umorzeń to prawie nie ma. Jeszcze nie ma nowych wpłat do funduszy akcyjnych, ale umorzeń już prawie nie ma. W związku z tym może nam się wydarzyć coś takiego, że kupującym będą PPK i prawdopodobnie OFE, czekamy na ustawę, i wtedy pozytywne sprzężenie zwrotne z TFI się pojawi, powiedzmy w drugim półroczu 2020 roku. I no mamy środowisko takiej głębokiej asymetrii.
Potencjał największy upatrujesz w
małe. W tym znaczeniu, żebyśmy nie uciekli w zbyt małe. Mhm. Takie, które mają te kilkaset milionów kapitalizacji. Nie mówię o małych, takim planktonie gdzieś tam z New Connecta.
Nie, okej.
Mówimy tak. O średniej wielkości spółkach, tak? Mhm. Ja skrótowo na nie mówię SWIG-owe, tak? Że to chodzi o spółki, które no coś tam sobą reprezentują, a nie jakiś tam przypadek. No też o SWIG-u można powiedzieć, że w zeszłym roku, mimo iż ogólne odczucia są mieszane, ale raczej złe, jeśli chodzi o komentowanie giełdy, no to w zeszłym roku już SWIG nie spadał. Już tam te 12-13% urósł. Także to też mi się to podoba. Mówię, skoro jest tak źle, to dlaczego już te ceny nie spadają? No, prawda jest taka, że to naprawdę ciężko je niżej wcisnąć niż są dzisiaj.
A sektory? Jakieś jesteś w stanie wyznaczyć sektory, które
nam
są interesujące?
Nam się podobają sektory wyeksponowane na konsumpcję w Polsce. Bardzo lubimy spółki, które potrafią rozpychać się już globalnie. Tutaj pewnie by można znaleźć czy to spółki gamingowe, czy też inne spółki, które od strony technologicznej potrafią już zaistnieć szerzej niż tylko tutaj na Mazowszu czy Śląsku. Te odważniejsze projekty z sukcesami. ale też bym nie odkładał na bok całego spektrum przemysłowych spółek. One są w moim wyobrażeniu do przesady zbyt tanio wyceniane.
Jakiś powrót do fair value. Po prostu.
Powrót do fair value, czyli nie, że uda się potroić wartość. Nie, niech to urośnie 40% i to też każdy będzie mieć uśmiech na buzi.
Dobra. To chyba tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś dodać. Odsyłamy wszystkich zainteresowanych do funduszu Konrada. Myślę, że coś może zamieścimy, jakieś informacje, jakieś linki w opisie podcastu. Nie wiem jeszcze do czego, może jakiś komentarz, coś wrzucimy.
Ja generalnie co kwartał dzielę się swoimi przemyśleniami o rynku to na naszej stronie www.totalfis.pl. To fundusz, jeszcze tak dopowiem, dla osób, którym się chce w tym funduszu być. My nie mamy armii nachalnych ludzi, którzy wciskają, że to na pewno wzrośnie. To nie jest tak, że to na pewno wzrośnie. Na pewno to Kopernik nie żyje. U nas...
I nawet to nie jest pewne. Widziałeś grób?
Nie. Akurat w to jestem... Tego jestem pewien. Także jeśli ktoś byłby zainteresowany, to trzeba minimum aktywności wykonać.
Czyli trzeba się po prostu samemu zainteresować. Najlepiej odezwać się bezpośrednio do... Dobra, to wszystko, co dzisiaj ja przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i życzę dużych zysków. A ty co robisz?
Ja też życzę dużych zysków i pozdrawiam. Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.